Okej, miło mi Was widzieć, cieszę się, że jesteśmy razem. Muszę się pochwalić czymś prywatnym. Byłem w końcu na wakacjach w tym roku. To jest jakiś paradoks. Jedziesz, człowieku, wypocząć, a później musisz chodzić z żoną na bardzo długie spacery po plaży i jesteś jeszcze bardziej zmęczony. Ale było świetnie. To jest lepsze niż chodzenie na zakupy. Amen. Słuchajcie. Chciałbym powiedzieć o czymś, zacząć od czegoś, co może wydać się smutne, ale później będzie cieplej, będzie weselej, więc nie bójcie się. Jednym z najsmutniejszych stanów ludzkiej duszy, jednym z najsmutniejszych takich doświadczeń emocjonalnych, doświadczeń, nie wiem, psychicznych, jest odczucie w życiu pustki i osamotnienia. Kiedy jesteś na świecie, nie wiesz po co, nic się nie porusza, z różnych powodów to się pojawia, ale pojawia się. Jest to naprawdę coś bardzo nieprzyjemne, a jest to straszne, kiedy przeciąga się, jest rozciągnięte w czasie i trwa bardzo długo. I tak widzę, że to może dotyczyć, to właśnie odczucie jakiejś pustki gdzieś tam w wnętrzu może dotyczyć ludzi bardzo zajętych, których życie jest, to jest natłok wydarzeń, to jest ciąg różnego rodzaju aktywności, ale może też dotyczyć ludzi, którzy prowadzą leniwy styl życia, wracają z pracy i w zasadzie już nie mają nic więcej do zrobienia. To doświadczenie może przychodzić na sprinterów, którzy biegną przez życie bardzo szybko, i na flegmatyków, którzy na wszystko mają czas. I kiedy temu jeszcze dotyczy, kiedy temu towarzyszy samotność, kiedy nie masz naprawdę kogoś, kto jest tobą zainteresowany, to może być w życiu bardzo, bardzo niedobrze, bardzo niefajnie. I ludzie czasami próbują to ukryć, próbują to przykryć jakąś taką warstwą, wierzchnią, jakąś farbą zamalować. Uśmiechają się na zewnątrz, a w środku jest źle. I jeśli samotność trwa dłużej, to potrafi ludziom wejść w nawyk, tak? I nie potrafią już tego zmienić, nie potrafią mieć przyjaciół, nie potrafią się z nikim zaprzyjaźnić, nie potrafią się z nikim kolegować. I często też zdarza się, że ludzie, którzy są w takim potrzasku, bo tak by trzeba to nazwać, w takiej pułapce, w takim stanie ducha, jeszcze bardzo często winią innych, jakby przynoszą, to obwiniają innych, tak? To mną się nikt nie interesuje, to mną nikt nie jest zainteresowany. Jeśli jesteś w takiej sytuacji życiowej, jeżeli jesteś kimś takim, to sam, posłuchaj, sam zadbaj o to, aby mieć przyjaciół, aby wyjść z tego zgorzchnienia, nie popadać w niego, ty coś zrób, tak? Nie obwiniaj innych, ale zrób coś z tym, ty, właśnie ty. Ale wbrew pozorom dzisiaj nie chcę mówić o relacjach międzyludzkich, albo może nie tak bardzo o relacjach międzyludzkich, ale o innych pozorach. O innych pozorach chcę mówić. O takich pozorach, że wszystko jest dobrze w życiu duchowym. W tym życiu właśnie, w tej relacji z Panem Bogiem, bo zdarzają się takie momenty, takie chwile, a czasami to jest bardzo długi okres czasu, kiedy niby wszystko jest dobrze, ale tak naprawdę nic nie jest dobrze. I chciałbym zaprosić Was do wspólnego przeczytania takiego fragmentu z Biblii, bardzo mocnego, bardzo mocnego. Takiego, po którym być może przejdą Cię nieprzyjemne dreszcze. Tak? To jest Księga Objawienia, 3 rozdział, od wersetu 14. Księga Objawienia to jest jakby zapisana wizja, którą otrzymał apostoł Jan. I to są słowa skierowane do lokalnego kościoła w miejscowości, w mieście, która się nazywało Laodycea, to jest południowo-zachodnia Turcja. Dzisiaj to miasto nie istnieje, ale wtedy było prosperującym, naprawdę prosperującym ośrodkiem miejskim. Objawienia, 3 rozdział, 14-22, i czytamy tam takie słowa. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by Cię namaścić nią oczy Twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A po przeczytaniu tego fragmentu prawda jest taka, że pierwsze uczucie to jest uczucie przygnębienia, ponieważ te słowa nie są takie miłe, łatwe, ciepłe. Niełatwo się podnieść tak naprawdę po przeczytaniu tego fragmentu, niełatwo się uśmiechać, ale dzisiaj nie chciałbym absolutnie w nikim z was budować takiego poczucia potępienia, nie chciałbym, żeby ktoś stąd wyszedł przygnębiony, zdołowany, wręcz przeciwnie. Chciałbym, żebyśmy wyszli zbudowani i zainspirowani. Ale ten fragment mówi o sytuacji rozdźwięku duchowego, kiedy stan faktyczny nie pokrywa się z fasadą, kiedy rzeczywistość odbiega od tego, co chcemy prezentować. To jest tak jak w rozmowie z przeciętnym Amerykaninem, którego nie znamy i pytamy, co słychać. Super, dzięki. A on dowiedział się tydzień temu, że ma raka. Tak? Dzięki. Ale ponieważ cię nie zna, nie otworzy się przed tobą i nie powie, co jest naprawdę. I często ludzie w życiu są w takiej sytuacji, kiedy prezentują taką uśmiechniętą twarz do sytuacji, które wcale nie są dobre. Tutaj Bóg, jak mówi do całej społeczności, do całego kościoła, do całej grupy ludzi właśnie w tej miejscowości, w Laodycei, i mówi, co słychać. Ponieważ Bóg jest Bogiem, On nie zadaje pytania, tylko On mówi, co u nich słychać. I to, co u nich słychać, z Bożej perspektywy jest diametralnie różne od opinii tych zadowolonych z siebie ludzi. Ludzi, którzy być może przeżyli coś z Bogiem albo gdzieś chodzą do kościoła i są zadowoleni ze swoich spraw, tak jak to się to układa, ale tak naprawdę w swoim życiu absolutnie nie są skoncentrowani na Bogu. Nie są nim zainteresowani i nie są chętni do tego, żeby bardzo mocno podążać za nim i doświadczać go. Warto powiedzieć o tym mieście, w którym ten kościół się znajdował. To miasto, jak już powiedziałem, w dzisiejszej Turcji zostało założone chyba 300 lat przed tym momentem, kiedy ten list jest pisany do tych ludzi. I można powiedzieć, że ten moment akurat to jest chwila największego rozkwitu tego miasta. A to jest miasto bardzo zamożnych ludzi. Tam ludziom się dobrze żyje. To jest, wiecie, są w Polsce w tej chwili takie miasta, które po prostu prosperują. Widzimy, jak się zmieniły w ciągu ostatnich 20 lat. Pojedziemy do Wrocławia i widzimy, że to nie jest to miasto, które oglądaliśmy, kiedy jeździliśmy tam na studia. Ono się zmieniło. Kiedy pojedziemy do przeciętnego polskiego dużego miasta, widzimy, że ono w tej chwili jest w fazie rozwoju. I taka była Laodycea. Ludzie byli tam naprawdę zamożni, wysoka kultura. Miasto zawdzięczało swoją wysoką pozycję i bogactwo dzięki handlowi wełną. I niedługo potem na miasto spadła katastrofa, to było trzęsienie ziemi i to miasto, żeby się odbudować, nie potrzebowało żadnej pomocy z zewnątrz. Oni stanęli na nogi dzięki własnym pieniądzom, własnemu złotu. I Jan przebywał tam, widział ten kościół, widział to miasto, widział to bogactwo. I zauważył, że coś jest nie tak. Coś tutaj jest nie w porządku. Ludzie w kościele byli bez ognia. Ludzie w kościele po prostu byli bez pasji. Być może żyjący duchową przeszłością, być może wspominający to, co wydarzyło się kiedyś, ale dzisiaj skoncentrowani na swoich pragnieniach materialnych, skoncentrowani na swoim życiu, na budowaniu po prostu swojego dobrobytu i niedoświadczający Boga dzisiaj, nie słyszący Jego głosu i wydaje się nawet nie za bardzo tym Bogiem zainteresowani. Tak z przyzwyczajenia, tak po prostu siłą rozpędu, siłą inercji, zainteresowani swoim własnym powodzeniem. Jeśli zainteresowani Bogiem, to tylko tak, na ile ja mogę z tego skorzystać. I słowa, które przeczytaliśmy razem, słowa skierowane do tych ludzi, słowa, które są objawieniem od Boga, które do nich mówią, one opowiadają o tym, jak Bóg ich postrzega, jak Bóg ich widzi. Wiecie, kiedyś sobie obiecałem, że nie będę prowadził takiego życia, że właśnie takiego życia nie chcę. Życia, w którym jedyne moje modlitwy to będą modlitwy błogosław mi, Panie. Jedyne moje dziękczynienia to będą: Boże, dziękuję Ci za nową pracę, dziękuję Ci za podwyżkę w pracy, dziękuję Ci za nowe mieszkanie, dziękuję Ci za nowy samochód, dziękuję Ci za to, że mogłem pojechać na wakacje. Powiedziałem sobie, że nie chcę takiego życia, że to nie jest coś, co... To może przyjść do mnie i tak naprawdę przyszło od Boga, ale to nie jest sens, to nie jest sedno, to nie będzie dla mnie najważniejsze, nie dam się tym zniewolić, nie dam się tym opętać, tak? Ja nie chcę po prostu, żeby to były jedyne dowody Bożego działania, jedyne moje świadectwa, jakie mam. Oczywiście, że Bóg się o mnie troszczy, oczywiście, że jest moim zapatrzeniem, oczywiście, że jest moim fundamentem, ale ja chcę Go doświadczać. To jest dla mnie najbardziej fascynujące, że Bóg jest żywy. Najbardziej fascynujące jest to, że Biblia mówi, że Duch Święty może cię prowadzić przez życie, że możesz mieć przekonanie, że możesz mieć objawienie do twojego indywidualnego życia, do tego, co masz robić. To jest fascynujące w Bogu. Fascynujące jest to, kiedy mogę widzieć Boże działanie, Boże cuda, uzdrowienia ludzi, kiedy mogę tak naprawdę prowadzić życie pełne pasji dla Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest moim Panem i Zbawicielem. Powiem wam szczerze, kiedyś nawracałem, 20 parę lat temu, to było dla mnie niezwykle atrakcyjne i dzisiaj nadal jest atrakcyjne. Ja chcę takiego życia. Gotów byłbym oddać wszystko właśnie, byle to nie odeszło. W takiej chwili... Powiem wam, co mam napisane. W takiej chwili jest czas na dramatyczną pauzę. Zazwyczaj jest tak właśnie, że w takiej chwili kaznodzieja robi dramatyczną pauzę i patetycznym głosem zadaje pytanie. A jak jest u ciebie, drogi bracie, droga siostra? Tak. Nie, to nie jest ten moment. Tak naprawdę chciałbym zapytać o coś innego. Czy nie jest tak, że czasami albo bardzo często doświadczasz poczucie duchowego niespełnienia? Czy nie zdarza się tak, że w swoim życiu myślisz: Boże, czy jest coś więcej? Czy jest coś więcej? Czy Ty masz dla mnie coś więcej? Czy mogę być bliżej Ciebie? Czy Ty mówisz do mnie, Boże? Albo sobie czasami myślisz, kiedy słuchasz kogoś, kiedy ktoś o tym opowiada, albo czytasz książkę, albo oglądasz jakiś filmik na YouTube i myślisz, czemu jest tak, że inni mają to na wyciągnięcie ręki, a w moim życiu jest inaczej. I dochodzisz do wniosku, że być może to jest dla innych, takich bardziej duchowo rozwiniętych, takich egzaltowanych. Jak jesteś złośliwy, masz zły dzień, to używasz słowa zdewociałych, tak? A posłuchaj, gdybym zadał ci takie pytanie, gdyby była dla ciebie możliwość wejścia na następny duchowy poziom, co byś zrobił, żeby tam się dostać? Na ile by ci zależało, żeby pójść do przodu? gdybyś pomyślał, że życie z Bogiem to jest przygoda, tak? Taki film z walką, akcją, sensacyjny, tak? Coś niezwykłego. To czy chciałbyś tego, czy byś chciała? Jeśli tak, to na ile ci na tym zależy, żeby tam pójść? Podczas tych naszych spóźnionych wakacji, które były świetne, nomen omen, tak, naprawdę były super. Mieliśmy okazję z Kasią poznać, no, niezwykła sytuacja właściwie. Powiem szczerze, że pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Młody chłopak z takim darem wykładania języków, ale zazwyczaj ja widziałem takie sytuacje, kiedy ktoś się modlił właśnie w nieznanych językach i ktoś po jakimś czasie mówił, opowiadał, interpretował to. A tutaj było tak symultanicznie. I zapytano mnie, czy chciałbym go poznać. No pewnie, żebym chciał. I umówiliśmy się wieczorem takie krótkie spotkanie modlitewne. I powiem wam, że to było niezwykłe. Że to było niezwykłe po prostu, kiedy ja gdzieś intuicyjnie wiem, i też z Biblii, że kiedy się modlę na językach, coś się ze mną dzieje, tam Bóg coś czyni. Jak jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to rób to często, a jeśli nie, to zapragnij tego, bo to buduje twojego duchowego, tego wewnętrznego człowieka. I ten chłopak rzeczywiście tłumaczył to. Ja zawsze byłem ciekawy, o co ja się tam modlę? Co tam jest we mnie? I naprawdę było to takie bardzo wzruszające, bardzo osobiste, bardzo mocne, bardzo poruszające. I zgodzie w ogóle z pragnieniami mojego serca, tego, jak widzę swoje życie z Bogiem i do czego dążę. Ale opowiadam wam to nie dlatego właśnie, że to takie dziwne i egzotyka w ogóle, tylko coś innego mnie poruszyło. I kiedy skończyliśmy się modlić, on miał niewiele czasu i mówię, skąd to się u ciebie wzięło, młody człowieku? To jest w ogóle takie fajne, można mówić do ludzi, którzy mają 24 lata, młody człowieku. I opowiedział ciekawej rzeczy. Powiedział mi, że jak miał 16 lat, to zrodziło się w nim pragnienie doświadczyć Boga blisko i bardzo mocno. Doświadczyć Boga bardzo mocno, bardzo blisko. I zaczął razem z kolegą chodzić do piwnicy. Nie na siłownię, tylko żeby się modlić. I wymyślili sobie, że on chce ten dar. I on dostał ten dar. To jest ciekawe, bo opowiadał, że modlili się tam prawie codziennie i do tej piwnicy zaczęło się złazić mnóstwo innych ludzi i kończyli chyba w 15 czy 16 osób, że już w takim momencie, że tam nie bardzo się mieścili. Posłuchaj, to jest teraz ważne, co ci powiem. Nasz głód zawsze prowadzi nas do jakiegoś miejsca. Nasz głód zawsze prowadzi nas do jakiegoś miejsca. Głód pozycji zaprowadzi cię do tego, że zostaniesz kierownikiem albo dyrektorem w twojej firmie. Jak masz głód pieniędzy, to prawdopodobnie, jak masz głowę na karku, to doprowadzi się do miejsca, kiedy te pieniądze pojawią się w twoim życiu. I głód Boga zaprowadzi cię też do wyjątkowego miejsca. Miejsca, w którym go doświadczysz w sposób o wiele większy, niż sobie wyobrażasz. I twój brak głodu pozostawi cię też tam, gdzie jesteś. Twój brak głodu pozostawi cię tam, gdzie jesteś. Głód Boga może być zaspokojony. Głód doświadczania Boga może być zaspokojony. W tym dzisiejszym fragmencie czytaliśmy takie słowa, które mówi Jezus. I on mówi, że stoi u drzwi i kołacze, dla kogoś, kto nie zna archaizmów polskich, stuka do drzwi, tak, że Jezus stoi i stuka do drzwi do twojego życia i czeka na zaproszenie do środka. Nie po to, żeby cię pouczać i ustawiać do pionu, ale po prostu po to, żeby mieć kolację, tak, wieczerzać, to znaczy jeść kolację. Zjedliśmy ostatnio z moją żoną kilka naprawdę świetnych kolacji. To był bardzo miły czas. Pomyśl sobie, że Bóg wprasza się do twojego życia po to, żeby być z tobą, cieszyć się tobą. On ma o tobie dobre myśli. On ma o tobie dobre zdanie. On cię kocha. Ale jeżeli nie chcesz go tam, albo nie jesteś głodny, to nic się nie wydarzy. Pozostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś. Chcę ci powiedzieć, że w życiu z Bogiem jest dużo więcej niż to, czego doświadczyłeś do tej pory. Że w życiu z Bogiem jest dla ciebie dużo więcej niż to, niezależnie od tego, jak długo po prostu znasz Boga, kiedy go poznałeś, to absolutnie nie ma znaczenia. Zawsze jest więcej. Ale jeżeli nie jesteś głodny, nie zjecie tego posiłku. Jest dużo więcej niż myślisz, jest dużo więcej niż doświadczyłeś. Zapragnij Bożej obecności w swoim życiu. Zapragnij Bożego działania. Zrób na to przestrzeń. Wiesz, to się nie wydarzy samo. To jakoś tak jest, że my wszyscy jesteśmy strasznie zajętymi ludźmi. Jesteśmy strasznie zajętymi ludźmi. Zawsze mamy coś do zrobienia. A jak nie mamy, to nam się ten Facebook otworzy. Albo pilot po prostu niechcący wpadnie do ręki. Zawsze coś po prostu diabeł nam postawi przed nos. Tak? Zawsze coś musisz koło domu zrobić. Jeżeli nie zaplanujesz sobie przestrzeni na Bożą obecność, na Boże działanie, nic się nie wydarzy. W życiu masz to, czego szukasz. W życiu doświadczasz tego, czego szukasz i na co poświęcasz czas. W księdze Ozeasza są takie słowa: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go znajdziemy, jest pewne jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zraszał ziemię. Staraj się usilnie szukać Boga, staraj się go poznać, a że go poznasz, jest pewne jak zorza poranna. Wiem, że ludzie bardzo często boją się szukać Boga. A co się stanie po prostu, jeżeli to będzie taki stracony czas na to czytanie Biblii, na modlitwę? Nic nie ryzykujesz. A jeżeli będziesz nalegać na Boga, na pewno go, to jest pewne jak poranek. To jest pewne jak poranek. Opowiadał mi kiedyś taki pewien ksiądz pastor o takiej sytuacji, jaką zastał, kiedy został przeniesiony do nowej parafii i został przeniesiony z miejsca, które tętniło takim duchowym życiem, do Laodycei, tak sobie to nazwijmy, tak? Został przeniesiony właśnie do miejsca, no, które było dokładnie zaprzeczeniem tego, skąd pochodził. Trafił do miejsca totalnej apatii, braków jakichkolwiek objawów życia duchowego. Gdyby się udało ten kościół podpiąć do tego monitora w szpitalu, to tam by nie było żadnego pik, tylko byłaby taka prosta kreska, tak? Tam się nic nie działo. I kiedy on poznał tych ludzi, zaczął z nimi rozmawiać, to oni w ogóle nie rozumieli, o co mu chodzi. Hej, o co ci chodzi, człowieku? No przecież jestem w niedzielę. Przychodzę, no łaskę ci robię po prostu, że tu jestem, tak? No wrzucam coś do tego koszyka, tak? Ci ludzie właśnie w Laodycei tacy byli, tak? No jestem. Chcę ci powiedzieć, że dla ciebie jest to, co Bóg obiecuje w Biblii, tak? Dla ciebie jest nawrócenie, dla ciebie jest życie z Bogiem, dla ciebie jest zbawienie, odpuszczenie grzechów, dla ciebie jest chrzest w Duchu Świętym, pełnia radości, pełnia pokoju. I dla ciebie jest też mówienie innymi językami. I dla ciebie jest prorokowanie, i dla ciebie jest wykład języków, i dla ciebie jest twoja modlitwa o chorą osobę, tak żeby ta osoba została uzdrowiona. To jest dla ciebie. Dla ciebie jest doświadczenie mocy Bożej, dla ciebie zgłoszenie Ewangelii i dla ciebie jest zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. Nie dla kogoś innego. Bądź w tej chwili takim partykularnym egoistą. Zadbaj o siebie, o swoje duchowe wnętrze. Tak? Zadbaj o to, to jest podstawa. Namawiam cię dzisiaj do tego, może nie jakimś wielkim, patetycznym głosem, ale tak zupełnie szczerze. Nie pozwól sobie na letniość. Nie pozwól sobie na letniość, bo to nie jest dobre. Chyba mówiłem tutaj gdzieś na jakimś spotkaniu modlitewnym, więc się powtórzę, ale to jest dobry przykład, więc docencie go. Mam znajomych, do których chodzimy z moją żoną na kawę. I to jest kawa z ekspresu i to jest taki ekspres dość ekskluzywny i my nie pozwoliliśmy sobie na taki ekspres. Kawa z tego ekspresu jest naprawdę dobra. To jest jeden mankament. Ja nie lubię letniej kawy. Lubię zimną, niech będzie mrożona, albo lubię gorącą kawę, a ona jest zawsze letnia. I nawet ta pianka z tego spieniacza jest taka niesympatyczna. Myślałem, po co wydać tyle pieniędzy po prostu na to? Jak moja kawiarka kosztowała 35 zł i ciągle działa. Bogu też nie smakujesz, kiedy jesteś letni. Bogu nie smakujesz, kiedy jesteś letni. To jest przetłumaczone, że Bóg wypluje cię ze swoich ust. Prawda jest taka, że tam jest troszeczkę w tym greckim oryginale ciut mocniejsze słowo użyte. Na samym początku powiedziałem, że można w życiu, że znam ludzie, którzy przyzwyczaili się do poczucia samotności i pustki w życiu. Jakoś z tym żyją, chociaż wolałbym użyć słowa wegetują. Jakoś z tym sobie dają radę. I mam też wrażenie, że można się przyzwyczaić do kiepskiego życia duchowego. Na takim lichym poziomie, na takim słabym poziomie. Ludzie nie wierzą, że może być inaczej, że to się może zmienić. Nie próbują. Czasami komuś innemu się oberwie właśnie za to, że tak jest w moim życiu, tak? Prawda jest taka, że być może masz... Okej. Może się tak zdarzyć, że możemy w życiu trafić na pastora, na jakiegoś lidera, który ma słabszy okres. Ale z drugiej strony to w twoim własnym biznesie, w twoim własnym interesie jest to, żeby ci się dobrze działo, tak? Nie pozwól, nie obwiniaj innych po pierwsze, tak? Absolutnie nie rób tego nigdy. Nie zwalaj winy na innych, nie przerzucaj odpowiedzialności na innych. Tobie musi zależeć najbardziej. Nie możesz też żyć swoją duchową przeszłością, nawet jeśli była najpiękniejsza i najwznoślejsza. Nie możesz być zapatrzony w przeszłość i mówić, jak to było kiedyś pięknie, rok temu, pół roku temu, 2 lata, 10, 20, 30, tak? Posłuchaj, Bóg nie umarł. Bóg żyje, On dzisiaj ma moc i, że tak powiem, jest dostępny dla ciebie. Bóg nie umarł. Każdy ma czas na coming out. Muszę się do czegoś przyznać. Każdy z nas ma takie straszne historie z dzieciństwa. Muszę wam o czymś opowiedzieć. Jeśli, nie wiem, w jakiś sposób by się zdarzyło, że moja mama odsłuchiwałaby to kazanie z naszej strony internetowej, mamo, przepraszam cię teraz. Nigdy się jej do tego nie przyznałem, bo nie chciałem jej sprawiać przykrości, ale najstraszniejszą rzeczą dla mnie jako dziecka to były odsmażane na kolację ziemniaki pire, odgrzewane na patelni. To był naprawdę dla mnie dramat. Jak musiałem jeść to, co zostało z obiadu, usmażone na patelni, na smalcu. Fuj, jakie to było ohydne, jakie to było niedobre. Jadłem prawie ze łzami w oczach. Już mi trochę lepiej, okej. Okay. To było wstrętne. Posłuchaj. Okej, okay, Artur, ty, spoko. Każdy ma swoje problemy, nie? No, ty masz takie, ja mam inne. Wiem, że niektórzy wierzący żywią się cały czas odgrzewanymi ziemniakami takimi, przypalonymi jeszcze. Żyjesz historią po prostu sprzed kiedyś tam wstecz, odgrzewasz to, po prostu ciśniesz. Bóg chce karmić cię czymś świeżym. Bóg ma dla ciebie świeże objawienie, Bóg ma dla ciebie świeże doświadczenia, Bóg ma dla ciebie nowe rzeczy. Przestań gapić się wstecz, przestań oglądać się i wspominać, jak było cudownie po prostu. Tak? Zapomnij o odgrzewanych ziemniakach. To nie jest Boży pokarm dla ciebie. Szukaj Boga dzisiaj, bądź głodny Boga dzisiaj, idź za Bogiem dzisiaj, zapragnij nowych rzeczy z Bogiem dzisiaj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często właśnie to słowo dzisiaj pojawia się gdzieś tam w tekstach biblijnych Nowego Testamentu, tak? Jak Bóg mówi do kogoś, to mówi dzisiaj, jeśli słyszycie Jego głos, to nie zatwardzajcie swoich serc, tak? To dzisiaj po prostu nie róbcie czegoś, to dzisiaj nie idź za tym. Bóg mówi do ciebie dzisiaj, tak? Nie patrz wstecz, nie patrz w przeszłość, Bóg chce dotykać ciebie teraz. Zapragnij, tak? Nie bój się, tak? Że coś po drodze nie wyjdzie, że coś się nie uda, nie szkodzi, to nie ma znaczenia. Lęki nas powstrzymują, a nasze pragnienia nas prowadzą. Nasze pragnij, wiesz, i rób to z pasją, rób to z taką wielką energią. Ja nie lubię cytować zdań, nie lubię cytować słów, kiedy nie znam autora, kiedy nie mam znajomości autora i teraz jest taka sytuacja, ale to jest ważne, to jest fajne. Nie wiem, kto to powiedział, ale to jest genialne. Zostało powiedziane takie słowa. Muzykowi można wybaczyć fałszywą nutę, ale nie brak pasji. Ale co, sugeruje, że fałszywa nuta, okej, spoko. Jedną fałszywą. Nie. Słuchaj, szukaj Boga z pasją w swoim życiu. Szukaj Boga z energią, tak? Nie zwalaj na innych, nie obwiniaj innych. To jest najważniejsza sprawa w twoim życiu. Naprawdę wszystko przeminie. Wszystko, co jest dla ciebie ważne, co ma znaczenie, to wszystko przeminie. Może sobie tak myślisz, jest średnio albo jest niefajnie, ale jakoś sobie dam radę w tym kościele. Jakoś doczłapię, doczołgam się do emerytury, a potem już będzie jakoś tam, tak? Ale czy tak naprawdę tego chcesz? Miałkiego, nijakiego życia, kiedy możesz mieć życie właśnie wzniosłe, wspaniałe i większe. I większe. Może naprawdę potrzebujesz, może jesteś w takiej sytuacji, kiedy tak jak właśnie tam Jezus mówi w tym słowie, potrzebujesz maści, żeby zostały namaszczone twoje oczy i żebyś przejrzał, żebyś dostrzegł, żebyś zobaczył, tak? Absolutnie moim, nigdy tak naprawdę nie jest moim zamiarem, kiedy biorę mikrofon do ręki kogokolwiek, potępiać, osądzać, dołować. Wręcz przeciwnie. Ale są takie chwile, kiedy potrzebujemy dostrzec prawdę o sobie samym, że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. I świetne w tym fragmencie jest to, że Bóg mówi, że nawet jeśli jesteśmy w takim miejscu, z którego nie jesteśmy zadowoleni, to zawsze jest możliwość właśnie wyjścia z tego. To jest ta moc pozytywnego przekazu. Bóg zawsze daje rozwiązanie, On jest zawsze po naszej stronie. To jest niesamowite, że On otwiera nam drzwi, tak, do bliskości z Nim, do doświadczenia Go. Są trzy powody, które dostrzegłem, a które moim zdaniem sprawiają, że wierzący ludzie akceptują taki duchowy letarg, tak? Kiedy ludzie akceptują taki duchowy letarg. Poprosiłbym, żeby przymknąć drzwi, jeżeli można. Po pierwsze, gdzieś doświadczyłeś Boga, tak? Doświadczyłeś Boga, gdzieś miałeś z Nim spotkanie, ale nigdy nie poszedłeś dalej, nigdy nie wyszedłeś poza to doświadczenie. Nie wszedłeś głębiej, nie popłynąłeś i nawet nie wiesz, że dalej coś jest więcej, tak? Po prostu sobie myślisz, że to, no nawróciłem się, jestem, chodzę tutaj, no bo nie mam wyboru, tak? Ale nie poszedłeś nigdzie dalej. Czas mija, a ty stoisz w miejscu, tak? Po prostu nawet nie masz perspektywy, że może być większe duchowe życie. To po pierwsze, zatrzymałeś się. Po drugie, spadłeś, tak? Po drugie, spadłeś. Z jakiegoś powodu, może grzech na przykład, wdepnąłeś w jakiś grzech i nie wiesz, jak się z tego wykaraskać, albo spotkało cię jakieś niepowodzenie, jesteś zniechęcony w życiu, tak? Poszło coś nie tak z pracą, ktoś zachorował, ktoś cię skrzywdził w kościele, tak? Jakiś chrześcijanin po prostu sprawił ci krzywdę, tak? I to cię zepchnęło, ześliznąłeś się z tego miejsca, z tej wyższej półki, na której byłeś, na dół i nie wiesz w ogóle, czy możesz tam wrócić, czy możesz się pójść dalej, tak? Myślisz sobie, jest we mnie za tym jakaś tęsknota, bo to było piękne, ale to już nie dla mnie, bo ja tam byłem i już nie ma dla mnie powrotu. Nie wiesz co, nie wiesz to. Chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo z piekła rodem. To jest kłamstwo z piekła rodem, które diabeł dla ciebie wymyślił, tak? Możesz nie tylko wrócić, ale możesz zajść dalej. To jest Boża przyszłość dla ciebie. To Bóg dla ciebie zaplanował. I po trzecie, przebyłeś jakąś duchową drogę, tak? Nastąpił w tobie duchowy rozwój, poszedłeś do przodu i utknąłeś, tak? Bo zająłeś, no, zdobyłeś ten cel, pierwszy cel, który był na twojej drodze. Osiągnąłeś coś. Zdobyłeś pierwszy cel, ale chcę ci powiedzieć, że najprawdopodobniej to nie jest cel ostateczny dla ciebie. Że to nie jest cel ostateczny, do którego Bóg cię prowadzi. To po prostu był pierwszy cel, który miałeś osiągnąć. Nie? To tak jakbyś szedł na Mount Everest, ja tam nigdy nie byłem, ale wiem, że tak jest. Tam po drodze są bazy, tak? Jesteś w bazie pierwszej, wyszedłeś, rozglądasz się i mówisz, jak tu jest pięknie, jak tu jest cudownie, te namioty i to wszystko, co tu jest. I te śmieci, które zostawili poprzedni wspinacze. Jak tu jest fajnie. Ja chcę tu zostać, tak? A nie ma sensu się szarpać dalej. Przecież i tak wszedłem daleko wyżej niż większość moich znajomych z liceum, ze studiów i kolegów z pracy. Tak? Nie ma sensu iść dalej, tak? Posłuchaj, pierwsza baza to nie jest dla ciebie przeznaczenie. Twoim przeznaczeniem jest szczyt twojego powołania. To, co Bóg dla ciebie zamierzył, tak? A więc to są takie trzy jakby powody, dla których ja widzę, że czasami zdarza się, że ktoś się nie rozwija. Jak wyrwać się z takiego marazmu? Jak wyrwać się z takiego stanu rzeczy, że wiesz, po prostu osiągnąłeś jakąś taką równowagę i po pierwsze głód, tak? Musi się zrodzić w tobie głód, takie pragnienie. I wiem, że czasami idziemy na skróty, że czasami idziemy na skróty, a chcemy zapytać właśnie kogoś, kto jest w naszych oczach autorytetem, kogoś doświadczonego, pytamy go, rozmawiamy. Okej, okay, to jest okej, okay. A najważniejszą rzeczą jest pytać Boga, bo od Niego musisz usłyszeć ten głos, od Niego musisz usłyszeć, tak, w jaki sposób On to zrobi, ja nie mam pojęcia, być może przez Słowo Boże, tak, być może właśnie przez czytanie Biblii. To jest taka podstawa, to jest taki fundament, z którego Duch Święty może zaczerpnąć i podać ci na talerzu jakiś werset, na który Duch Święty rzucił światło i do ciebie przemówi, tak? A więc pytaj osobiście Boga, to jest podstawa, tak? Czego potrzebujesz? Tak jak właśnie Jezus mówi tam w Ewangelii Mateusza, wejdź do tej swojej komory modlitewnej, wejdź do komory, zamknij te drzwi, tak? Znajdź na to czas, wygospodaruj na to czas, znajdź sobie jakąś piwnicę, do której będziesz mógł chodzić, gdzie będziesz mógł być odcięty od ludzi i wołać do Boga na kolanach. Bóg honoruje taką postawę. Bóg honoruje, Bóg się przyznaje do ludzi, którzy go szukują, którzy są głodni, tak? Módl się do Ojca, tak, tam jest tak dalej napisane, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Twoje modlitwy, one nie są daremne, one mają sens. Modlitwa ma wielką odpłatę u Boga, tak? A więc zaplanuj swoją komorę modlitewną, zaplanuj czas, swój cichy czas z Bogiem, cichy czas z Bogiem, nie cichy czas z telewizorem, nie ze swoją komórką. Szukaj Bożego głosu. Bóg na pewno znajdzie sposób, żeby do ciebie przemówić, tak? On użyje brata albo siostry, postawi na twojej drodze kogoś, kto do ciebie będzie miał przesłanie, jakiegoś proroka. Jeśli są w twoim życiu jakieś bezbożne nawyki, które budują właśnie tą przegrodę, mur między tobą a twoim Ojcem w niebie, to zmień te nawyki, póki możesz. Doświadczenie mi mówi, że nawyki budowane latami są coraz trudniejsze do przebicia się przez nie, tak? jeśli możesz, usuń te bezbożne rzeczy ze swojego życia. Chcę ci powiedzieć na zakończenie, za chwilę będziemy się modlić, tak? Za chwilę będziemy się modlić. Po nabożeństwie serdecznie oczywiście zapraszam na kawę, na dobre, takie budujące rozmowy. Chcę ci powiedzieć, że jest niezwykle niebezpiecznym myśleć o sobie, że jestem duchowo bogaty. To jest bardzo niebezpieczny stan ducha, kiedy myślimy o sobie, że jestem duchowo bogaty. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest polegać na dobrach zdobytych z handlu wełną. Polegać na tym, co wypracowały twoje ręce, twój intelekt. Jeśli Bóg nie jest źródłem, fundamentem, bardzo łatwo możesz się zawieść, możesz się rozczarować, tak? Jest dla ciebie więcej od Boga. Jest dla ciebie więcej od Boga. A z tą myślą chcę was zostawić, tak? A powstańmy, przyjdźmy przed Boży tron.